Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, przeczytamy od wersetu 11. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze w niebie, dziękujemy, że przez Chrystusa pouczyłeś nas odnośnie Twojego prawa, że przez Chrystusa pouczyłeś nas odnośnie ducha Twojego prawa. Dziękujemy Tobie za cały miniony tydzień, za wszystkie wykłady, za Ewangelię Mateusza, szczególnie 5 rozdział, te 8 błogosławieństw, które Panie, zapisałeś dla nas, abyśmy podążali za Tobą, abyśmy upodabniali się do obrazu Twojego Syna. Prosimy Cię też, zechciej przez swojego Ducha oświecić nasze serca dzisiaj, abyśmy jeszcze raz zrozumieli, abyśmy pojęli, co przed nami stawiasz, jakie zadania, jakie wyzwania, abyśmy upodabniali się właśnie do Ciebie, do Twojego charakteru, do tego, jacy powinni być obywatele Twojego Królestwa. Dlatego prosimy Cię, bądź teraz z nami i Ty sam pouczaj nas z Twojego Słowa. Prosimy Cię o to przez wzgląd na Jezusa. Amen.
Amen.
Dzisiaj kazanie podsumowujące 8 błogosławieństw. Jak pamiętacie, w ostatnich dniach wyjaśniliśmy, mam nadzieję, że wyjaśniliśmy 8 cech obywateli Królestwa Niebios. Jak pamiętacie, 8 błogosławieństw rozpoczyna się właśnie nawiązanie do Królestwa Niebios i kończy się. A zatem wszystkie błogosławieństwa, które się zawierają w tym fragmencie, dotyczą Królestwa Niebios, dotyczą ludzi pod Bożymi rządami. Słyszeliśmy też, że to 8 błogosławieństw to nie jest wcale 8 naturalnych cech. Cech, które przychodzą nam łatwo. Cech, które nabywamy przy urodzeniu. Nie, tak nie jest. To są te cechy, które Duch Święty sprawia w nas w nadnaturalny sposób. Ale też nie można by powiedzieć, gdyby ktoś z nas chciał stąd odjechać i pomyśleć, rzeczywiście jestem ubogi w duchu. Rzeczywiście jestem tym, który się smuci. Rzeczywiście jestem cichy. Rzeczywiście pragnę i łaknę sprawiedliwości. I poczułby się z tym dobrze i wiedział, że już nie ma nic do zrobienia, to znowu byłoby to złe. Ponieważ to jest też cel, do którego dążymy. Słyszeliśmy, jak wysoko jest poprzeczka. Widzimy to w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy ludźmi, którzy powinni dążyć do tego, by być ubogimi w duchu, by być tymi, którzy się smucą, by być cichymi, by być tymi, którzy pragną i łakną sprawiedliwości. Pamiętajmy zatem, że to jest też nasz cel i to od nas też zależy, od naszych wysiłków, czy rzeczywiście takimi będziemy. Mamy przed sobą kazanie na górze, które jest wykładnią Bożej sprawiedliwości, Bożego prawa, Bożego charakteru. 8 błogosławieństw przedstawia nam ducha Bożego prawa, czyli ducha, w jakim Boże prawo, Boże przykazania powinny być wykonywane, jakimi my powinniśmy być, wykonując Boże przykazania. Faryzeusze, widzicie, faryzeusze myśleli, że Boże prawo można wykonywać w sposób bezduszny, w sposób oschły, w sposób legalistyczny. Ale Jezus, zwróćcie uwagę, w ostatnim wersecie tego urywka, który przeczytałem, Jezus nam nakazuje, żeby nasza sprawiedliwość była przewyższała sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. My nie mamy wykonywać prawa tak jak oni. Mamy przylgnąć sercem do Bożego prawa. Mamy stać się właśnie wykonywania, mamy być w wykonywaniu prawa, mamy być ubodzy w duchu. Mamy być smucącymi się. Mamy być cichymi i tak dalej. Bóg przez Jezusa mówi, że w Jego świątyni i w Jego królestwie nie będzie miejsca dla ludzi, którzy obłudnie czczą Go wargami, a których serce jest daleko od Niego. W Jego królestwie, w królestwie niebios, nie będzie miejsca dla tych, którzy odmierzają skrupulatnie dziesięcinę z mięty i kopru, a których serce jest daleko od Niego, od Jego charakteru i od Jego sposobu działania. Musimy pamiętać, że kiedy się stąd rozjedziemy, jest zagrożenie, że możemy zapomnieć, jak żyć według cech Bożego Królestwa. Bo widzicie, na tej ziemi nieustannie ścierają się dwa królestwa i dwie świątynie. I dzisiaj chciałbym krótko opowiedzieć wam o dwóch królestwach i o dwóch świątyniach tego świata. Oczywiście na świecie istnieje wiele królestw i świątyń, ale z biblijnego punktu widzenia, według biblijnej opowieści, te wszystkie królestwa można podsumować dwoma królestwami. Istnieją tylko dwie królestwa i dwie świątynie. Jedną ze świątyń widzimy w 20 rozdziale Księgi Objawienia. Jest to świątynia, która wychodzi z otchłani. Jest to świątynia, która wychodzi z otchłani. Gdy dopełni się 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. Wcześniej został wrzucony do otchłani i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi. Czyli zobaczcie, z jednej strony mamy zjednoczone królestwa świata, które są pogrążone w ciemności, które są na usługach świątyni, która znajduje się w otchłani, pod ziemią. Ich przywódcą jest szatan, który ich zaślepia i zwodzi. Z otchłani też to królestwo próbuje, ta świątynia próbuje przejąć ziemię, próbuje zająć ziemię. Jednak z drugiej strony, w Księdze Objawienia 21 rozdziale, widzimy świątynię wstępującą z nieba, świątynię, która jest wysoko, która zmierza w kierunku ziemi i ona, jak uczy Bóg, ona powinna świecić jasno sprawiedliwością całemu światu. Ona powinna pokazywać całemu światu i ziemi Boży charakter. Ta świątynia jest matką wszystkich, którzy ufają Jezusowi, dobremu królowi. W tej świątyni, w tym królestwie panują prawda, wolność i pokój, harmonia. Pieśni płynące poza mury tej świątyni są pieśniami radości. A zatem zobaczcie, biblijnie, z biblijnego punktu widzenia jest królestwo z otchłani, które próbuje zająć ziemię, i jest królestwo wstępujące z góry, które zalewa ziemię. Ziemia jest tym gruntem, na którym obie świątynie, na którym oba królestwa się ścierają. I wielokroć my w naszym życiu doświadczamy właśnie tej wojny pomiędzy jednym a drugim. I my jesteśmy w to jakoś pochwyceni na różne sposoby. Właśnie ta świątynia z dołu nas atakuje. Ta świątynia z dołu próbuje przejąć nad nami swoją władzę. Zobaczcie, to królestwo i ta świątynia, która znajduje się w otchłani, pod ziemią, nie lubi Chrystusa, nie lubi jego charakteru i sposobu, w jaki to królestwo się rozprzestrzenia. Widzicie, szatan, pan tej świątyni, król tej świątyni, brzydzi się cechami błogosławieństw. Szatan brzydzi się zależnością. Szatan brzydzi się nawróceniem. Szatan brzydzi się pokorą i sprawiedliwością. Szatan brzydzi się miłosierdziem i prawdą i harmonią i ufną ofiarą. Działa właśnie przez swoje sługi, aby obalić i podważyć te cechy obywateli Królestwa Boga. I niestety to jest dla nas duża przestroga, że nie jeden z nas, którzy zostaliśmy w chrzcie naznaczeni imieniem Jezusa, odpadli z Królestwa Bożego, poddali się Królestwu otchłani. To jest dla nas wielka przestroga i powinniśmy o tym pamiętać, że takie zagrożenie dla nas realnie istnieje. Posłuchajcie, taki przykład. Zobaczcie, smutnym jest, że ktoś taki jak Fryderyk Nietzsche, syn i wnuk pastorów ewangelickich, wyparł się i odpadł od Królestwa Radości, by ostatecznie pogrążyć się w chaosie i obłędzie. I znowu ten przykład powinien być dla nas przestrogą, że powinniśmy zabiegać. Jezus mówi w tym rozdziale, powinniśmy zabiegać, powinniśmy dokładać wysiłków, aby pielęgnować nasze zbawienie. Aby pielęgnować je z pomocą wdzięczności i radosnego posłuszeństwa. O ile tych cech nie będzie w nas, prawdopodobnie przygaśniemy. Przygaśniemy i kto wie, może obudzą się w nas te właśnie mocne namiętności i pożądliwości, które z nas opanują i sprowadzą na manowce. Widzicie? Wszystko w naszym życiu rozbija się i rozpoczyna się od uznania naszej słabości, naszej nieporadności, od uznania naszej zależności, od ufnego przyjęcia. Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu. Zobaczcie, Nietzsche porzucił Chrystusa, bo osobista słabość i zależność wydały mu się największym złem. Największym złem, jaki może istnieć. Tak jak największym dobrem wydało mu się poczucie siły, zapał w dążeniu do siły i wszelka siła człowieka, ta siła niezależności, ta siła, która wypływa z samego człowieka. Wiecie, kto stał się jego ulubionym bohaterem biblijnym? Ktoś wie? Z Ewangelii postać? Poncjusz Piłat. To był jego bohater. Poncjusz Piłat, delegat rzymskiej władzy, a nie Jezus z Nazaretu. Ani żaden z jego uczniów. Widzicie, moc do sprawowania władzy samowolnie, a nie służba i krzyż, były tym, co uznał za godne pożądanie. Tutaj oczywiście parafrazując słowa z Ewangelii Marka, z 10 rozdziału, gdzie Jezus mówi, jak znowu powinno wyglądać jego królestwo. Nie tak ma być między wami, jak wśród władców narodów. Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. A wcześniej w rozdziale 8 Jezus powiedział, niech każdy weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. Zobaczcie, z jednej strony mamy tą świątynię z otchłani. Niezależność i osobista, i własna moc. Widzicie, to są cnoty, które opiewają pieśni tej świątyni z otchłani. Przekleństwa z kolei w tej świątyni pod ziemią padają w stronę pod adresem litości chrześcijańskiej, na przykład miłosierdzia, sprawiedliwości. Widzicie, największą odrazą w świątyni pod ziemią jest Bóg na krzyżu. Największą odrazą w którą brzydzi się szatan i ci, którzy nie uznają swojej słabości. Jest Bóg, Bóg na krzyżu. Bóg, który się poświęca. Bóg, który umiera za grzeszników. Ale znowu, największą odrazą w tej świątyni jest ufność i zależność małego dziecka. Właśnie ufność dziecięca. Zależność od innych. Duchowe ubóstwo też i miłosierdzie. A zatem jeśli lubimy być niezależni, a zatem jeśli lubimy być mocni, jeśli nie potrafimy uznać, że nasze życie zależy od innych, jeśli nie potrafimy otrzymywać właśnie od innych darów i łaski, to jest coś z nami nie tak i to powinno nas niepokoić, że jesteśmy bardziej tymi, którzy pragną tamtych rzeczy z podziemi. Widzicie, jeśli nas charakteryzują, jeśli nie lubimy tych rzeczy, jeśli nie lubimy Boga na krzyżu, jeśli nie lubimy ufności, jeśli nie lubimy niezależności, to kto wie, może bardziej nadajemy się na nabożeństwo tam niż tu, niż wyniesieni ponad ziemię do nieba. Widzicie, tam, jeśli byś się udał za tamtym nabożeństwem, nie znalazłbyś tam ani dzieci, ani ich płaczu. Nie znalazłbyś tam słabości, a jedynie własne przechwałki. Widzicie, tam, w tamtej świątyni, nie będziesz wcale musiał rezygnować. Tamta droga jest prosta. Nie będziesz wcale musiał rezygnować z własnych uciech, ani własnych pragnień. Widzicie, w tamtej świątyni nawet nie będziesz musiał wstawać z łóżka, aby znowu wziąć na ramiona swój krzyż. Tam nie będziesz musiał się odzywać, gdy innym dzieje się niesprawiedliwość. Podoba wam się tamta świątynia? Podoba wam się? Widzicie, Jezus nas poucza, że bycie częścią Jego świątyni jest wielkim wyzwaniem, jest wielką pracą dla nas. Jest żmudną pracą dla nas. Nie możemy spocząć w jakimś samozadowoleniu, że już tam przybyliśmy, już tam jesteśmy. Nie, Jezus mówi, że w Jego świątyni trzeba się natrudzić, trzeba pracować. Trzeba wstać z łóżka i założyć sobie znowu na ramiona ten niewygodny krzyż. Widzicie? Bycie uczniem arcykapłana, bycie jednym z kapłanów, bycie jednym z rodu królewskiego kapłaństwa jest trudną pracą. Choć dziś znowu nie oznacza to obdzierania zwierząt ze skór, ale niemniej jednak ta praca wcale nie jest łatwiejsza, którą my mamy do wykonania. Może kto wie, może w ostatecznym rozrachunku nawet ta praca jest o wiele trudniejsza. Wysiłków jest sporo. W wersecie 20 Jezus jeszcze raz mówi, że mamy podjąć trud zdobywania sprawiedliwości przewyższającej sprawiedliwość religijnych obłudników. Widzicie, bycie żywym kamieniem w świątyni Pana to konsekwentne udawanie się za wartościami Chrystusa, znowu, które w skorumpowanym społeczeństwie mogą nas doprowadzić do wielu różnych przykrości. Czasami w wielce skorumpowanych społeczeństwach mogą nas nawet zaprowadzić do ubóstwa, do prześladowania i do śmierci. Widzicie, ale solą i światłem, tak jak Jezus mówi w tym fragmencie, stajemy się w cierpieniach dla sprawiedliwości, dla prawa Jezusa, dla prawa Bożego. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was i rzucać na was oszczerstwa z mojego powodu, mówi Jezus w wersecie 11. Widzicie, opowiedzenie się za tą świątynią z nieba kosztuje nas wszystkich różne ofiary. Dla jednych na razie mniejsze, dla innych większe. Ale to nas coś zawsze kosztuje. To kosztuje. My za to w jakiś sposób musimy płacić. A zatem życie w świątyni Jezusa jest życiem poświęcenia, ofiar, zaparcia się samego siebie, tych naturalnych cech, które są w nas. Tak jak On, powinniśmy rezygnować ze swojej chwały i ze swoich praw, częstokroć. Pamiętajcie, On się nie upierał zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale stał się sługą. Tacy powinniśmy być. Żyć dla Bożej chwały przede wszystkim, nie dla swojej. Jezus powiedział, że idąc za charakterem Jego Królestwa, stajemy się Jego świątynią na tym świecie. Jeśli dokładamy właśnie starań, jeśli podejmujemy trud, aby być ubogimi w duchu, smucącymi się po Bożemu, cichymi, sprawiedliwymi, miłosiernymi, prawdziwymi, pokój czyniącymi, ofiarnymi, stajemy się świątynią Bożą, która zstępuje na ziemię i rozświetla ciemności pogan. Rozświetla te ciemności, które wyłaniają się z otchłani i sprawia zbawienie. I sprawia, że ziemia przychodzi do Boga. Zwróćcie uwagę, że ten język w wersetach 13-16 wskazuje właśnie na funkcję świątyni. Wskazuje na funkcję świątyni. Już tłumaczę dlaczego. Ogólnie wiadomo, że sól jest przyprawą i konserwantem. Z tym to jest znowu to wspólne zrozumienie, z którym byśmy się zgodzili. Ale widzicie, w Biblii sól oznacza coś o wiele więcej. Sól w Starym Testamencie towarzyszyła ofiarom z pokarmów. W kapłańskiej księdze, w trzeciej księdze Mojżeszowej 2:13 czytamy: każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga twego. Przy każdej ofierze składać będziesz i sól. Ofiara ta była spalana w całości, co oznacza znowu, że Bóg ją jadł. A sól oznaczała przyjęcie, oznaczała ciągłość, trwanie, wieczność, przymierze. Ofiara z pokarmów przyprawiana solą poświęcała ludzi dla Boga. Przybliżała ludzi do Boga, by później mogli razem z Nim jeść w pokoju i radować się. I nawiązując do tego kontekstu soli, Chrystus mówi, że my jesteśmy solą ziemi. A zatem zwróćcie uwagę, że obraz jest taki, że ziemia jest. Że ziemia jest tą ofiarą dla Boga, na której my jako sól mamy potwierdzać właśnie Boże przymierze w Chrystusie, które ma pojednać z Bogiem cały świat. Bóg przyjmuje świat, kiedy my postępujemy zgodnie z Jego błogosławieństwami, zgodnie z Jego prawem. Kiedy my jesteśmy solą, kiedy my rzeczywiście jesteśmy solą ziemi. Widzicie, to my w bardzo realnym sensie, przez to, co robimy, przez to, jak żyjemy, przez to, co pokazujemy innym, sprawiamy pojednanie świata z Bogiem. Sprawiamy, że świat przybliża się do pokoju z Bogiem. Zresztą apostoł Paweł tłumaczy nam w drugim liście do Koryntian 5:18, że Bóg, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa, poruczył nam służbę pojednania. Poruczył nam służbę pojednania. Właśnie to czynimy, pojednujemy świat z Bogiem. I też w innym miejscu Paweł mówi: myśmy wonnością Chrystusową dla Boga na tej ziemi. Znowu zauważcie, że jest to język ofiarniczy. My jesteśmy wonnością ofiary dla Boga. Widzicie, a zatem bez wykonywania prawa Chrystusa w duchu Chrystusa będziemy mdłą, zwieczałą solą. O ile nie będziemy starali się w naszym życiu przestrzegać Bożych przykazań i udawać się za cechami Królestwa, o ile nie będziemy zabiegali, pielęgnowali nasze zbawienie, może się okazać, że staniemy się taką zwieczałą solą i ten świat znowu będzie coraz bardziej brnął w ciemność. Widzicie, bez znajomości, bez kochania, bez przestrzegania Bożego prawa nie będziemy pojednaniem. I dalej, zobaczcie, Chrystus używa drugiego odniesienia do Starego Testamentu. Chrystus mówi, że jesteśmy światłością świata oraz miastem, które świeci na górze. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Chrystus ma na myśli taką latarnię morską, która stoi gdzieś wysoko na skale i oświetla drogę dla statków. Ale nie jest zupełnie tak. Widzicie, kontekst świątynny znowu powinien nas skierować na trochę inne tory myślenia. Pamiętacie? Ofiary składało się gdzie? Przed wejściem do miejsca świętego, na dziedzińcu. Teraz, gdybyśmy się udali do miejsca świętego, okazałoby się, że jest tam świecznik. Świecznik, który daje światło, świecznik, który oświetla. Pamiętacie ten świecznik, co oświetla? Już wiecie to, słyszeliście to wcześniej. Świecznik oświetlał chleby pokładne, 12 bochenków, które symbolizowały znowu co? Boży lud, 12 bochenków Izraela. Świecznik obserwował, miał te gałki takie, które wyglądały jak oczy. Świecznik obserwował Izraela, świecznik obserwował ludzi, nieustannie ich badał. On był inspektorem ludzi. Sprawdzał, czy Izrael postępuje w sposób prawy i sprawiedliwy. I też rozświetlał drogę do zbawienia. I podobnie my, tak jak nasz Bóg, tak jak Bóg świecznik, jesteśmy w tym świecie inspektorami sprawiedliwości. To my mamy być tymi, którzy tą sprawiedliwość wywodzą na jaw. Jesteśmy tymi, którzy powinni rozświetlać grzech, wskazywać na grzech i na sprawiedliwość, ale też pokazywać, oświetlać drogę do zbawienia. I znowu, światłem jesteśmy wtedy, gdy mówimy w sprawiedliwości Bożej, gdy żyjemy zgodnie z Jego prawem, gdy to prawo stosujemy w naszym życiu, gdy nie przemilczymy prawdy, ale raczej wskażemy na prawdę i wskażemy na Bożą sprawiedliwość. A zatem widzicie, nawet to jeszcze raz nam przypomina, nawet te obrazy świątynne jeszcze raz nam przypominają, że musimy pokazywać światu Boży charakter. Musimy pokazywać światu 8 cech Bożego Królestwa. Inaczej będziemy światłem pod korcem. Inaczej będziemy światłem pod korcem. I oczywiście dalej, gdybyśmy poszli dalej w kazaniu na górze, doszlibyśmy w końcu do miejsca najświętszego, w którym było co? Była arka. A w arce co? Przykazania. 10 słów wpisanych na dwóch tablicach. Teraz Bóg mówi, że tak samo te prawa, Jego prawo powinno być wypisane nie na tablicach z kamienia, ale na tablicach naszych serc, na naszych sercach. A zatem zobaczcie, ten krótki fragment wspomina nam o tym, że to my jesteśmy świątynią. My jesteśmy tymi, którzy generują funkcję Bożej świątyni na tym świecie. Nie ma innej świątyni teraz. Jeśli oczekujecie, że będzie jeszcze jakaś inna świątynia, to się mylicie, myślę. Nie będzie nowej świątyni Bożej w Jerozolimie. To my jesteśmy prawdziwą Bożą świątynią. I to my mamy nią być. To my mamy być tymi, którzy są solą. To my mamy być tymi, którzy są światłem. I to my mamy być tymi, którzy są Bożym prawem. Którzy uosobiają Boże prawo. Znowu, czy potrafimy to uczynić? Nie. Ale dążmy do tego. Dążmy do tego, aby być jak Chrystus, który przecież uosabiał Torę Bożą. Powinniśmy pragnąć nade wszystko w naszym życiu pobożności, prawdziwej pobożności. Powinniśmy pragnąć Bożej świętości. Powinniśmy chcieć usilnie poznawać Boga. Powinniśmy chcieć usilnie poznawać prawdę i w tej prawdzie żyć. Napominając siebie nawzajem, na przykład, kiedy to jest konieczne. Jesteśmy Bożą świątynią, kiedy ludzie mogą widzieć nas, dobre uczynki Królestwa. Zobaczcie. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Dołóżcie starań, Jezus mówi innymi słowy. Dołóżcie starań, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki. Chrystus mówi, że... Zobaczcie. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze trochę szerszy kontekst i kazanie na górze. Chrystus mówi, że pewne rzeczy powinniśmy robić w ukryciu. Chrystus mówi, że pewne rzeczy powinniśmy robić w ukryciu, aby Ojciec, który widzi w ukryciu, nam odpłacił. A zatem, jeśli dajesz dar, nie trąb o tym przed ludźmi. Poczekaj, aż Bóg sam ci odda. Jeśli się modlisz, nie czyń tego jak mantrę, gdyż nie dla twojej wielomówności Bóg cię wysłuchuje. Nie rób tego na pokaz przed ludźmi. Jeśli pościsz, znowu nie wynoś się z tym przed innymi, ale czyń to przed Bogiem, w pokorze. Ale kiedy mówimy o Królestwie i o cechach, to znowu nie może być tak jak z tymi rzeczami. Cechy Królestwa Bożego muszą być jasne i widoczne, muszą być jawne przed oczyma ludźmi. 8 cech Królestwa Bożego musi świecić przed ludźmi. Ludzie powinni nas znać, widzicie, jako ubogich w duchu, jako smucących się po Bożemu, jako cichych, jako łaknących i pragnących sprawiedliwości, jako miłosiernych, jako czystego serca, jako czyniących pokój i prześladowanych, ale znowu nie z powodu swojej zarozumiałości i buntu, lecz z powodu sprawiedliwości. W tych cechach ludzie zobaczą w Kościele Bożą świątynię i samego Boga, i samego świętego Boga. Uosobiając te cechy, pojednujemy świat z Bogiem. Utrzymy go od grzechu i wskazujemy na radość i zbawienie w Jezusie Chrystusie. W tych cechach, widzicie, w tych cechach, kiedy te cechy istnieją wśród nas i kiedy one wzrastają, niebo i ziemia zbliżają się do siebie w tym eschatologicznym uścisku. Do tego eschatologicznego uścisku. A zatem historia jest historią dwóch świątyń. Świątyń, które ścierają się na tej ziemi. Jedna świątynia wychodzi z otchłani, aby opanować ziemię ze swoją ciemnością. Druga wstępuje z nieba, aby tą ciemność zupełnie rozgromić i oświetlić. Widzicie, ta z dołu nie wymaga od nas zbyt wiele. Po prostu ona wie, że kiedy my po prostu tylko na chwilę przestaniemy pracować, na chwilę przestaniemy zwracać uwagę, będziemy już bardzo blisko jej charakteru. Widzicie, to nam przychodzi naturalnie. To nam przychodzi naturalnie. Ale ta z góry wymaga od nas żmudnej pracy. Ta z góry wymaga od nas wyrzeczeń. Ta z góry wymaga od nas często porzucenia wielu naturalnych cech i skłonności i poddaniu się prowadzeniu Boga. Zaufania. Na samym początku zaufania. Po prostu zaufania. Zdania się w zależności na Niego. Później wzięcia też krzyża. Widzicie, trudne to. To jest trudne, bo wiele rzeczy na tej ziemi działa inaczej. Wydaje się działać inaczej. Świątynia z otchłani zrobiła już swoje. Zasiała swoje ziarno, które wydało cierni i osty. Dlatego widzicie, w nas i wokół nas świątynia ta z nieba napotyka ciągle na duży opór, na duże trudności. Jak przypomina nam apostoł Paweł, nawet w swojej dojrzałości nauczył się tego, że często czynimy rzeczy wbrew naszemu kochaniu Boga. Często grzech przezwycięża w nas. Często to ciało śmierci opanowuje nas. To nie jest proste. Często czynimy to, czego nie chcemy, co nie jest Boże. Widzicie, dlatego jeszcze raz pamiętajmy o tym, że droga niebiańskiej świątyni nie jest naturalna. Nie jest naturalna. Często wbrew naszym odczuciom. Wbrew naszym odczuciom. To droga krzyża, to droga wyrzeczeń, to droga zmagań dla prawdy. A czasami w skrajnych sytuacjach może i biedy, i prześladowania. I wielu bólów. Królestwo Boże nie jest z tego świata. Jezus mówi wobec tej ziemskiej władzy reprezentowanej przez Poncjusza Piłata. Jezus mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. Ono jest z nieba. Dlatego udający się za Jezusem powinni nauczyć się, jak właściwie żyć w niebie właśnie. Powinni nauczyć się od Boga, jak ta ziemia powinna funkcjonować, jak powinna wyglądać. Widzicie? Ale w końcowym rozrachunku znowu mamy tą obietnicę, że wysiłek i życie według cech królestwa prowadzą do prawdziwej, do trwałej, do wiecznej chwały. Do obfitej zapłaty od Ojca. Nie zapominajmy, że naszą wielką nadzieją jest ten wspaniały obraz wiecznego królestwa z Księgi Objawienia 21 i 22. Wielkie bogactwo, wielka chwała, bezpieczeństwo, harmonia całego stworzenia. Wspólnie zgromadzonego wokół Boga. Widzicie, ta świątynia z dołu z kolei ciągle opiewa siłę, dąży do realizacji jedynie własnych pragnień i gardzi miłosierdziem. Gardzi słabością i zależnością od innych. Jest zbyt dumna, by przyjmować pomoc i by zważać na żal ze strony innych. Jej chwała jest przemijająca, a końcem jest zguba. Należeć do niej nie jest wcale trudno. Przychodzi nam to wręcz naturalnie. Kończąc już, bracia i siostry, pamiętajmy, znajdujemy się pomiędzy jedną i drugą świątynią. I to od nas też dużo zależy, do której z nich będziemy należeć, w której będziemy czcili swego Boga, z której otrzymamy ostateczną zapłatę. Chrystus obiecuje, że żmudną pracę w Jego świątyni czeka obfita chwała, obfita zapłata. Z kolei Bóg ostrzega nas też, że praca, a w zasadzie nawet niezbyt wiele wysiłków, ale sama przynależność do drugiej świątyni kończy się obłędem. Kończy się obłędem. Pamiętajmy, że niektórzy z nas odpadli i że powinniśmy z przejęciem traktować nasze zbawienie, że powinniśmy je pielęgnować właśnie przez wdzięczność i przez radosne posłuszeństwo. Nie łudźmy się, że samo intelektualne opowiedzenie się za jedną czy drugą opcją, czy to będzie kalwinizm, czy rekonstrukcjonizm, czy jordanizm, czy jakiś inny jeszcze szczytny, zacny izm nam pomoże. Nie. Samo intelektualne się opowiedzenie nie. Chrystus mówi, że bez dobrych uczynków, bez postawy i ducha królestwa nie jesteśmy solą i światłem na świecie. Nie jesteśmy świątynią wypełnioną Bożą chwałą. Nie jesteśmy lepsi od faryzeuszów i uczonych w piśmie i od ich bezdusznego, legalistycznego podejścia do prawa. Nie jesteśmy prawdziwie wtedy Królestwem Bożym i teokracją. Dlatego Chrystus pozostawia nam do pomocy modlitwę. Modlitwę Ojcze Nasz, która powinna nas uczyć najważniejszych rzeczy. Ja wiem, że często z nami używają tak dobrze, że wręcz możemy wyłączyć nasze umysły, kiedy ją wypowiadamy. Ale zobaczcie, to ona uczy nas tych najważniejszych rzeczy. Ona uczy nas przede wszystkim pragnienia. Pragnienia, tego głębokiego pragnienia, wypływającego wręcz z niewysłowionego głodu, z jakiegoś takiego skrajnego głodu. Pragnienie tego Królestwa Bożego, żeby ono nadeszło. Po drugie, uczy nas szukania Bożej chwały w tym życiu. Szukania Bożej chwały w tym życiu. Ona uczy nas zależności od Boga. Panie Boże, to Ty i tylko Ty możesz dać mi chleb każdego dnia. I wreszcie uczy nas drogi pojednania, drogi pokoju z innymi. Drogi pokoju świata, pojednania świata z Bogiem. A zatem módlmy się o Królestwo i pragnijmy tego Królestwa. Pragnijmy też i módlmy się o objawienie Jego cech w nas. Uczmy się też Chrystusa nie kontemplując Go gdzieś w swoich małych pokojach z dala od ludzi, ale uczmy się Chrystusa wśród ludzi, wśród braci i sióstr, w Kościele przede wszystkim. Uczmy się Chrystusa w trudach relacji z innymi ludźmi. Uczmy się Chrystusa w tym miejscu i wobec tych wyznań, w których Bóg nas postawił. Szukajmy też rady, jeśli to potrzebne, ze strony bardziej dojrzałych chrześcijan. Szukajmy tego. Ale przede wszystkim dziękujmy zawsze Bogu, że dał nam siebie samego i dał nam braci, i dał nam zbawienie i pomoc i nadzieję na wieczność. Niech nasza wdzięczność właśnie przerodzi się na co dzień w radosne posłuszeństwo naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za Chrystusa, za naszego Pana, który jest księciem pokoju, który poprzez krzyż dał nam zbawienie, podniósł nas z nędzy i wywyższył do więzi z Tobą. Prosimy Cię, byśmy nie zapominali o tych wszystkich rzeczach, które nam dajesz każdego dnia. Prosimy Cię, spraw w naszych ospałych duszach, spraw radość, spraw wdzięczność, tak byśmy coraz bardziej chcieli żyć w posłuszeństwie Tobie, wykonywać Twoje przykazania na tej ziemi, tak aby ludzie wokół nas widzieli Ciebie. Panie, nie pozwól, byśmy spoczęli w jakimś samozadowoleniu, ale raczej wierną pracą na co dzień zbliżali się do Ciebie. Prosimy Cię, daj nam łaskę do uniesienia tego krzyża, który wkładasz na nasze ramiona każdego dnia. Prosimy Cię też, abyś doprowadził nas do wiecznej chwały i do wielkiej radości, która istnieje na wieki w Twoim Królestwie. Prosimy Cię przez wzgląd na Chrystusa. Amen.
Amen.